Sportowa Arena.
Dokładnie 6 minut po godzinie 21:00. Jak zwykle w każdy wtorek na antenie Polskiego Radia Poznań zapraszamy na audycję na żywo. Ta audycja nazywa się Sportowa Arena. Program realizuje Rafał Polacki. Witają słuchaczy ze studia Radia Poznań.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No ale dzisiaj i tak najważniejszy będzie nasz gość. 45 lat na naukowym, historycznym, ale też sportowym szlaku bez wątpienia. Stąd obecność w naszym studiu profesora Ryszarda Bryka. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom.
Panie profesorze, dzisiaj gorący dzień, bo był Pan także jednym z uczestników specjalnej konferencji naukowej na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, poświęconej Panu Eugeniuszowi Piaseckiemu w 150. rocznicę urodzin, a więc pracowity dzień profesorski od samego rana, ale jak widzimy, forma znakomita. Widzimy, jak czasami Pan żywiołowo reaguje na trybunach Centrum Politechniki Poznańskiej na meczach Ekstraklasy koszykarek, czyli cały czas ta historyczna, sportowa pasja jest.
Cały czas jest i oby ona trwała jak najdłużej.
My też tego chcemy, dlatego też miło nam Pana gościć. To tak rzeczywiście takie okrążenie rozgrzewkowe. 45 lat minęło, tak trochę więcej niż śpiewał Rosiewicz w pewnej piosence serialowej. 45 lat, a jak to się zaczęło? Taka krótka opinia, jak to u tego małego Rysia ta sportowa pasja zaczęła się rodzić?
No, ta sportowa pasja zaczęła się rodzić w wieku szkolnym w niewielkim mieście Lubsku na ziemiach zachodnich, tak zwanych ziemiach odzyskanych. Byłem sympatykiem miejscowego zespołu piłkarskiego Budowlani Lubsko, którzy grali najpierw w B-klasie, później awansowali do klasy A. Także to były moje pierwsze przeżycia sportowe. Później był klub Olimpia Lubsko, w której grałem w tenisa stołowego, a w liceum gimnazjalny klub sportowy Mrówka. To była nasza duma. Klub koszykarski, gdzie graliśmy w rozgrywkach Ligi Województwa Zielonogórskiego. Także takie były początki. Z czasem zacząłem czytać prasę sportową, przegląd sportowy, Sportowiec i coraz bardziej problematyka sportu mnie wciągała. Kiedy przyszedłem na studia historyczne do Poznania w roku 1971, już na drugim roku studiów stwierdziłem, że najbliższą problematyką, którą chciałbym się zająć w ramach pracy magisterskiej, to jest zagadnienie szeroko pojętych dziejów kultury fizycznej, dziejów sportu.
A ktoś się tym zajmował wtedy? Była literatura? Było z czego czerpać?
Literatura może nie była szeroka, ale była wielka indywidualność. Właściwie twórca nie tylko poznańskiej szkoły historyków sportu, ale nawet ogólnokrajowej. Profesor Zdzisław Grot, którego w przyszłym roku będziemy świętowali na Wydziale Historycznym 120. rocznicę urodzin. Zdzisław Grot, wybitny badacz dziejów Wielkopolski XIX stulecia, stosunków polsko-niemieckich, życia kulturalnego na ziemiach Wielkiego Księstwa Poznańskiego, w swoich badaniach również uwzględniał ruch sportowy. Sport widział on jako jeden element walki o narodowe przetrwanie. Był autorem licznych na ten temat publikacji. Taka jego podstawowa praca to napisana wraz ze swoim uczniem Jerzym Gajem Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce od roku 1815 aż po lata 60. minionego stulecia. Także literatura wprowadzająca w problematykę była, aczkolwiek nie taka obfita jak w dniu dzisiejszym.
To w takim razie, skoro jesteśmy na tym okrążeniu rozgrzewkowym, to dzisiaj głównie będziemy skupiać się na pańskiej pracy naukowej, ale w tym kontekście sportowym, olimpijskim, dzieje Akademickiego Związku Sportowego, polscy olimpijczycy, biografie i tak dalej. Postaramy się Państwu taką profesorską, sportową arenę zaprezentować, ale żeby jednak to umiejscowić, historia. Bo już znamy te początki sportowe, no to powiedziałem wtedy tak trochę pieszczotliwie, mały Rysio i sport, jakby wyglądały te początki. A kwestie historyczne, od czego to się zaczęło? Nie wiem, tak trochę jak często to bywa od Sienkiewicza, czy nie? Czy ta bitwa pod Grunwaldem gdzieś tam na boku i ta historyczna pasja narodziła się w inny sposób? W jaki?
No ta historyczna...
No bo studia pan wybrał historyczne, mówię już po tym okresie licealnym, prawda?
To w szkole średniej mieliśmy doskonałych nauczycieli z przedmiotów humanistycznych. Nasza wychowawczyni klasy, pani profesor Bogumiła Feruś, była historyczką i ona prowadziła w szerszym wymiarze niż wymagały tego podstawy programowe lekcje historii. I to mnie w jakiś sposób wciągało. Zacząłem uczęszczać na szkolne kółko historyczne, gdzie czytaliśmy dodatkową literaturę popularno-naukową, gdzie dyskutowaliśmy nad tymi wiecznymi, odwiecznymi pytaniami Polaków, bić się czy nie bić, o sens powstania listopadowego i tak dalej, i tak dalej. Więc taka może klasyczna droga, ale która w którymś momencie doprowadziła do przekonania mnie, że historia to będzie chyba dobry wybór, który pozwoli mi zrealizować moje historyczne zainteresowania.
I połączyć ze sportowymi.
I połączyć w jakiś sposób ze sportowymi, aczkolwiek jak udawałem się na studia do Poznania, no to wtedy jeszcze nie zakładałem, że będę zajmował się historią sportu, że stanę się w przyszłości historykiem
sportu. Ale żart było opuszczać tę mrówkę?
Oj, tak, to była nasza ukochana mrówka, SKS mrówka, prawda, moja klasa maturalna, z którą spotykamy się co dwa lata i zawsze wspominamy najpiękniejsze momenty z naszego lubskiego liceum, to zawsze jest również przypominana. A pamiętasz ten mecz z Technikum Chemicznym z Gorzowa Wielkopolskiego? Ty, Rysiu, wtedy tym swoim lewym hakiem rzuciłeś pierwsze dwa punkty, prawda?
Proszę państwa, spotkanie z prawdziwym pasjonatem, z ciekawym człowiekiem historii sportu, profesor Ryszard Wryk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, dzisiaj gościem sportowej areny Polskiego Radia Poznań. Pogramy troszeczkę, a później powracamy do rozmowy i państwa do tej rozmowy zachęcamy. Jeśli ktoś ma ochotę włączyć się do naszej dyskusji, zachęcamy. 61 8654 654. Obiecujemy także błyskawiczne, a może nie do końca historyczne konkursy. Wiem, że państwo klasówek nie lubią albo z nich wyrośnie, może niektórzy są na bieżąco z kolokwiami i klasówkami, więc będziemy państwa troszkę pytać, a do wygrania będą fajne, naprawdę cenne publikacje profesora Ryszarda Wryka. Zaraz państwa zainspirujemy i zagramy o taką publikację. Sport i wojna. Losy polskich olimpijczyków w latach II wojny światowej to tuż po piosence.
Sportowa arena.
18 minut po godzinie 21. Dzisiaj sportowa arena profesorska, historyczna, sportowa z profesorem Ryszardem Wrykiem z Poznańskiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Grzegorz, obiecaliśmy, że będziemy też odnosić się nie tylko w kontekście dziejowym do tego, co współcześnie, a w niedzielę startuje piłkarski mundial i też zawsze nie ukrywamy, że z eksperckiej wiedzy profesora Ryszarda Wryka w różnym kontekście, czy to ruchu olimpijskiego, czy ruchu wielkich imprez sportowych korzystamy. No i nie inaczej będzie dzisiaj.
Tak, pewnie najbliższe sercu i tak panu profesorowi są koszykarki AZS-u, które grają jutro, ale to może o tym meczu na koniec sobie porozmawiamy, bo tak jak Krzysztof powiedział, pana profesora zawsze widzimy na meczu koszykarza. Zresztą jest pan też wiceprezesem organizacji środowiskowej AZS-u Poznań, tak, więc poniejako jako osoba funkcyjna czy zarządzająca klubem też jak najbardziej jest to uzasadniona pana obecność na meczach. Natomiast mówiąc o Mistrzostwach Świata, odnoszę wrażenie, że mało się mówi się o sporcie przed tymi Mistrzostwami Świata. Zastanawiamy się wszyscy, czy też trójką, czy czwórką obrońców Czesław Michniewicz wyprowadzi naszą reprezentację na pierwsze spotkanie na Mundialu, ale im bliżej tych Mistrzostw Świata jednak mówi się w kontekście tego, że kraj, który otrzymał tę organizację tego Mundialu, nie do końca jest krajem praworządnym, jak to się ogólnie mówi, ale mówiąc wprost, panie profesorze, w historii takie przypadki bywały, bo cofnijmy się 4 lata temu, Rosja. Widzimy, co dzisiaj się dzieje w Rosji, też nie było to w porządku. 78 rok, Argentyna, junta wojskowa rządząca Argentyną, a święto futbolu. Niestety, jest to niejako potwierdzenie reguły?
Poniekąd tak, no. Wybory organizatorów Mistrzostw Świata powinny być jasne, przejrzyste, nie wzbudzające żadnych wątpliwości. Ale te, które pan redaktor wymienił, czy nawet wcześniejsze, owiane są pewną tajemnicą, pewną legendą. O niektórych się mówi wręcz o działaniach korupcyjnych, no tak jak chociażby przy tych mistrzostwach, które za kilka dni się rozpoczną. Przecież pierwszy raz dopiero w dziełach Światowej Federacji Sportu gospodarz mistrzostw został wybrany na 12 lat przed ich organizacją. Już w roku 2010 Katar otrzymał organizację tychże mistrzostw. Także to jest ten jeden aspekt, który będzie zawsze wzbudzał zainteresowanie nie tylko kibiców, ale przede wszystkim badaczy, historyków, socjologów zajmujących się wielkimi imprezami. To, co nas czeka, no tak jak tutaj pan redaktor mówił, w kraju, gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka, nie są przestrzegane reguły demokratyczne, gdzie dyskryminowane są osoby o innej orientacji seksualnej i tego typu przykładów tutaj można przytoczyć.
Przecież prawa pracownicze, ginęli ludzie podczas budowy stadionów.
Oczywiście, no my nie znamy tej liczby, prawda? Mówi się nawet i o kilkunastu tysiącach osób, które zginęły, czy wyłącznie na budowach tych wielkich stadionów, prawda, usytuowanych w pustynnej przestrzeni, czy w innych miejscach, ale jest to faktem.
Panie profesorze, powiedział pan, że zresztą to nie jest jakaś tutaj tajemnica, mówi się o wręcz korupcyjnych kulisach wyboru Kataru na Igrzyska Olimpijskie, wyboru jako gospodarza Mistrzostw Świata. Od pewnego czasu, myślę, że tak od lat 90. widać wyraźnie, że gdy ktoś uzyskuje organizację dużej imprezy, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, rządzi tym jednak pieniądz. I pieniądz jest najważniejszy. Ustawił pan taką cezurę wcześniej, czy tak było, nie wiem, w latach 70., 80.? Świtają panu kulisy wyboru tych miast, czy tak było?
No, wydaje mi się, że chyba jednak w tych wcześniejszych mistrzostwach, zwłaszcza w okresie międzywojnia, czy w pierwszym okresie powojennym, począwszy od mundialu roku 1950 przez 54 i kilka kolejnych, że to zjawisko jednak nie miało miejsca, że to narastało z momentem, kiedy futbol stał się jednym wielkim biznesem.
W przypadku Mistrzostw Świata, a zastanawiam, tak szukałem wyboru Igrzysk Olimpijskich, gdzie ten pieniądz zadecydował i tak się zastanawiam. Ostatnie takie romantyczne, powiem może nieładnie, fajne Igrzyska Olimpijskie. Barcelona, rok 1992, po 4 latach Atlanta. Cały świat mówił, dajcie na stulecie Igrzysk Olimpijskich Igrzyska Atenom. A wygrała Coca-Cola.
Wygrała Coca-Cola, tak. No, to powszechne powiedzenie, które weszło do obiegu publicystyki sportowej, że Coca-Cola pokonała tradycję. Ale czy te igrzyska poprzedzające rok 1992, Barcelona, już były takie czyste? No tutaj też można się zastanowić, czy to były ostatnie romantyczne igrzyska. No jedni twierdzą, że od tego momentu nastąpiła pełna profesjonalizacja igrzysk olimpijskich. Przecież w turnieju koszykówki cała dziesiątka amerykańskich Dream Team, zawodników, tak. Prawda, Dream Team, prawda, wystąpił. Także,
i wtedy zawodostwo właściwie już wtedy zaczęło wchodzić do Igrzysk Olimpijskich.
Wtedy ja myślę, że ruch olimpijski Samaranch jako prezydent MKOL-u, prawda, tutaj no skomercjalizował, prawda.
Taki ostatni Mohikanin to Avery Brundage, prawda?
Avery Brundage, który no do końca swojej prezydentury, a więc do Igrzysk Olimpijskich w Monachium, stał na stanowisku, że igrzyska powinny być czyste, powinny być amatorskie. ale one nie były wcześniej amatorskie. Pewnie. Przecież sportowcy bloku wschodniego to byli amatorzy na państwowych posadach.
Ta biznesowa odsłona, o której ty powiedziałeś, rzeczywiście chyba w Atlancie tak najbardziej wyraźnie się zarysowała. Wcześniej był biznes polityczny, tak to nazwijmy, bo wiadomo, igrzyska 1980 rok, już Moskwa. Zaczęły się Moskwa. Potem igrzyska u stóp Hollywood, czyli Los Angeles, rewanż i nie było nas na przykład biało-czerwonych na tych igrzyskach. No, a później już biznes, wtedy już ten pieniądz zaczął absolutnie królować.
W przypadku sportowców też, jak pan powiedział, że to byli właśnie nie byli niby zawodowcami, sportowcy bloku wschodniego, wolę używać słowa, kto jest wyczynowcem, czyli to byli po prostu wyczynowcy już, którzy poświęcają się w 100% sportowi i tym się zajmują i dlatego pewnie uczestniczyli, a ze świata zachodniego niekoniecznie tak było. Zresztą jeśli chodzi o piłkę nożną na igrzyskach, do teraz do końca nie jest to jednak jeszcze uregulowane, bo niby do lat 23, ale dlaczego wiek ma być granicą uczestnictwa w igrzyskach olimpijskich?
Też to nie mamy króla strzelców igrzysk olimpijskich w Barcelonie, wciąż w dobrej formie Andrzeja Juskowiaka. To teraz taki maleńki antrakt konkursowy. Trochę państwo wiedzę sprawdzimy, a mogą państwo poszperać, słuchając naszej dyskusji z profesorem Ryszardem Wrykiem. Pytanie będzie olimpijsko-radiowe, tak to nazwijmy, bo przypominam, sport i wojna, losy polskich olimpijczyków w latach II wojny światowej, między innymi w tym tekście, który napisał pan profesor Ryszard Wryk, możemy przeczytać, że jeżeli chodzi o ten konspiracyjne sporty w latach II wojny światowej, bardzo mocno uprawiany także pod kątem i koszykówki, i lekkiej atletyki tutaj w Poznaniu. Takie dwie postacie koszykarska, Florian Grzechowiak, tutaj przez pana wskazywany w tej publikacji, a my zadamy pytanie, proszę podać imię i nazwisko człowieka, który mocno z Polskim Radiem Poznań się kojarzy. Twórca tej powojennej gimnastyki porannej na antenie Polskiego Radia, prowadził tę gimnastykę przez 25 lat, olimpijczyk Igrzysk Olimpijskich Berlin 1936, a dla młodszego pokolenia, choćby młodych lekkoatletów, patron konkursu nadziei olimpijskich w lekkiej atletyce. Do wygrania będzie publikacja, książka pana profesora Ryszarda Wryka, Sport i wojna, losy polskich olimpijczyków w latach II wojny światowej. Jak to kiedyś Stanisław Aryster, o kogo pytałam? O kogo pytałem? 61 8 6 5 4 6 5 4. No i proszę bardzo, panie profesorze, to nie tylko na audycję o Lechu Poznań dzwonią, na audycję z panem także nosi. Słuchacze są niezawodni, no to sprawdźmy telefon numer 1. Witamy serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie.
Chodzi o pana Karola Hoffmana?
Znakomicie, kto się do nas dodzwonił?
Leszek Zdrawicza.
A, witamy serdecznie, panie Leszku. Gratulujemy. No to wytrawny słuchacz, kibic i człowiek kochający chyba także radio. Dobrze kojarzę, panie Leszku, prawda?
Oczywiście, tak. Zgadza się. Przecież te gimnastyki pana Karola Hoffmana są również powtarzane co jakiś czas, tak?
Tak, jest, bo dbamy o archiwa zasobów Polskiego Radia Poznań.
Aczkolwiek łatwiej nam powtórzyć jego następcy, doktora Lecha Erdmana.
Tak jest.
Gdyż są świeższe i zdecydowanie więcej ich się zachowało w naszych archiwach.
Tak jest, bo ja pamiętam, że to też taka ciekawa rzecz, że niektóre odcinki gimnastyki porannej jeszcze przygotowywanej przez pana doktora Karola Hoffmana były emitowane po jego śmierci. Kilka odcinków zostały zarejestrowane wcześniej, zmarł w 1971 roku pan doktor Karol Hoffman i ja nie pamiętam w tej chwili dokładnej daty niestety, ale wiem, że sześć czy siedem odcinków było zdecydowanie wcześniej, wtedy się nagrywało i później były emitowane te odcinki i jeszcze były emitowane po opuszczeniu tego ziemskiego padału przez doktora Karola Hoffmana. Dobrze, że jest to kultywowana ta postać także nie tylko czasami w naszych radiowych wspomnieniach, teraz przy okazji jubileuszu 95-lecia radia też przypominaliśmy postać pana doktora Karola Hoffmana.
Przede wszystkim skweru się doczekał w Poznaniu, tak, i to jest bardzo ważne, że został upamiętniony u zbiegu ulic Spychalskiego i Dolnej Wildy.
Tak jest i to jest piękne, że szanujemy tę historię. Ja zanotowałem, panie Leszku, numer telefonu do pana, który nam się tutaj pięknie wyświetlił.
Mogę coś wtrącić jeszcze?
Może pan nawet zadać się pytanie naszemu gościowi. Profesorów się, proszę pana, rzadko jest okazja pytać, to profesorowie pytają, a u nas?
Zgadza się.
Nasz pan.
ale wydaje mi się, że ta gimnastyka pana Karola Hoffmana była również no, w jakiś sposób transmitowana przez Polskie Radio.
Ale oczywiście, tak, oczywiście, że tak.
Bo pamiętam, jak chodziłem do szkoły, no to wiele lat temu, to czasami przed pójściem to chyba około godziny 7 czy przed 7.
No wcześniej.
Wcześniej za 5, 6.
Tak?
5:55.
Nawet pamiętam, że niektóre tamte figury, które pan Karol Hoffman mówił poprzez radio, ja próbowałem też jeszcze przed wyjściem do szkoły sobie tam w jakiś sposób paradować, jeżeli tak mogę powiedzieć.
Gimnastyka poranna generalnie była przez poznańską rozgłośnię produkowana z myślą właśnie o antenie ogólnopolskiej. Na tym to właśnie polegało, że profesor dr Karol Hoffman był jej autorem i głównym odbiorcą był program pierwszy Polskiego Radia, czyli ogólnopolska antena, a nie jako wtórnie
charakterystyczny
na naszej
dźwięk
antenie.
Dźwięk fortepianu, przy którym zasiadał
Franciszek Wasikowski.
Tak jest.
A mogę jeszcze do pana profesora zadać pytanie?
Zdecydowanie. Słuchawki możemy prosić, panie profesorze, bo nasz słuchacz ma też pytanie. Tak, prosimy.
Właśnie. Jestem ciekaw, jak pan profesor, na co pan profesor liczy z okazji występu naszej reprezentacji. Bo ja mam takie bardzo, bardzo, bardzo nieciekawe, powiedziałbym, czarne myśli. Jeżeli jeden punkt chociaż Polska zdobędzie w tej grupie, to będzie dużo, niestety. Ale chciałbym się naprawdę bardzo mylić. Chciałbym tutaj wysłuchać właśnie pana profesora opinii na ten temat i przejdę na odbiór w radiu, dobrze?
Dziękujemy. Gratulujemy nagrody, wyślemy pocztą.
Wie pan, pytanie jest dla mnie niezmiernie trudne, no bo ja jestem historykiem sportu, a więc zajmuję się tym, co było. Zadaję pytania, kiedy to było, gdzie to było.
Ale jest pan też kibicem.
Dlaczego to było, żeby wyjaśnić, prawda? Natomiast to pytanie, no na takie pytanie bardziej adekwatnie odpowie specjalista zajmujący się na co dzień, czy to stroną szkoleniową, czy organizacyjną piłki nożnej. Ja jestem kibicem umiarkowanym piłki nożnej. Myślę, że tutaj jakichś takich wielkich niespodzianek ze strony naszej reprezentacji nie będzie. Niemniej jednak, no, jak mawiał Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Także no, liczę, że sprawią nam przynajmniej no, w tej pierwszej turze mundialu piłkarze niespodziankę, tak?
Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za tę odpowiedź. Obiecujemy, że jeszcze jeden konkurs na pewno zdążymy przeprowadzić. Myślę, że kolejny słuchacz chyba chce włączyć się do naszej dyskusji, chociaż nie, teraz nastąpiła ucieczka z naszego komputera.
To a propos historii, panie profesorze. Każde mistrzostwa świata mają jakąś też swoją historię niepiłkarską. Jedne większą, drugą mniejszą, ale zawsze coś około piłkarskiego musi się dziać. Myślę, że jedna z ciekawszych historii, rok 1954. Cała Europa zachwyca się wielką reprezentacją Węgier z Ferencem Puszkaszem. A te Węgry okazują się gorsze od reprezentacji Niemiec wygrywającej Mistrzostwo Świata. 10 lat po wojnie. Niemcy w ruinie, może już nie, może odbudowywujące się, ale podzielone na pewno. I to nie tylko na dwa kraje, ale jeszcze na te strefy okupacyjne.
No więc właśnie, rok 1954. Wydawałoby się, że zwycięzca mundialu jest przesądzony. I oto, tak jak pan redaktor mówi, wielka niespodzianka. W finale 3-2 zwycięża reprezentacja Republiki Federalnej Niemiec. Musimy pamiętać, że Węgry, ta złota jedenastka, to największy faworyt mistrzostw. Od maja 1950 roku do finałów Mistrzostw Świata na 32 rozegrane spotkania Węgrzy nie przegrali żadnego. Wygrali 28, 4 zremisowali. Zwyciężyli w Igrzyskach Olimpijskich roku 52 w Helsinkach. W 53 roku zdobyli międzynarodowy puchar europejski kontynentalny. Wreszcie to, co jest tutaj ważne. W 53 roku Węgrzy pokonują na Wembley Anglików 6-3. Anglia po raz pierwszy przegrywa na własnym stadionie. W rewanżu w Budapeszcie Anglicy przegrywają 7-1. A więc są pewnym faworytem. I oto dochodzi do finału i Niemcy wygrywają 3-2. To zwycięstwo miało nie tylko wymiar sportowy. Trudno znaleźć w historii sportu zawody, których wynik miałby tak szeroki odbiór w dwóch społeczeństwach, który wzbudził tyle skrajnych emocji. Ten właśnie finał rozegrany w Bernie. Dla Niemców to zwycięstwo było powodem do dumy. Dla Węgrów z kolei do totalnej klęski. Było powodem dla społeczeństwa węgierskiego, powodem do frustracji, jakimś takim wielkim upokorzeniem. Sukces Niemców. Musimy pamiętać, że Niemcy dopiero w 50 roku dopuszczone zostały do międzynarodowej rywalizacji sportowej. Startowali w Igrzyskach Olimpijskich roku 48, nie startowali, dopiero w Helsinkach w 52 roku. A więc to zwycięstwo, jak twierdzą politolodzy, historycy, socjolodzy, stworzyło coś w rodzaju zbudowania narodowej wspólnoty. I to zresztą wspólnoty dalekiej poza granicami Republiki Federalnej Niemiec, bo również budowanie tej wspólnoty objęło Niemców zamieszkujących Niemiecką Republikę Demokratyczną, ale także i Górny Śląsk, skąd się szereg tych reprezentantów
wywodziło.
Musimy pamiętać, że to było takie pierwsze wydarzenie na ogromną skalę medialną. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata są transmitowane przez telewizję. W Niemczech Zachodnich, w Republice Federalnej Niemiec było tylko 40 tysięcy odbiorników telewizyjnych, a ponad milion osób obejrzało w telewizorach ten mecz finałowy, prawda? Radio wszystkie te mecze transmitowało, a więc ta w Niemczech wybuchła euforia. Eksplozja, jak powiedziałem, radości, dumy. Niektórzy mówią, wybuchło coś w rodzaju narodowej histerii. Jak gdyby niektórzy historycy piszą, że w Bernie poprzez zwycięstwo w finałach Mistrzostw Świata Niemcy wzięli odwet za przegraną drugą wojnę światową. Za sprawą piłkarzy Niemcy stali się znowu kimś, prawda? I teraz ten sukces roku 54 plus sukces dyplomatyczny kanclerza Adenauera, który spowodował, że w roku 55 dziesiątki tysięcy niemieckich jeńców powróciło z sowieckiej niewoli do kraju ojczystego, że te dwa niejako wydarzenia stanowią taki mit założycielski, tworzy niejako nowy rozdział z historii Niemiec. Zwycięstwo, to co należy podkreślić, sprawiło, że wreszcie Niemcy mieli powód do dumy. Przecież po raz pierwszy na wielkiej światowej imprezie grany jest niemiecki hymn narodowy. To też ma swój istotny aspekt. No i wreszcie, żeby tutaj skonkludować, cud w Bernie miał swój udział w dynamicznym rozwoju gospodarczym Niemiec. On ten sukces tchnął w społeczeństwo niemieckie takiego ducha, powiedziałbym, optymizmu. Niemcy byli dumni, że znów jesteśmy kimś, tak, jak to mówiłem, i pokazujemy teraz inną
twarz. Panie profesorze, chociażby film fabularny Zenke Wortmana, tak, Cud w Bernie, też pokazuje, co było. Ta euforia, wracający pociągiem zespół. Tylko to jest taki przypadek w historii sportu, nie jeden. Ja nie mówię, że to jest reguła, który pokazuje, jak sukces sportowy może być czymś więcej niż tylko zwykłym sukcesem sportowym.
Czy nie podobnie było w przypadku brązowego medalu kadry Antoniego Piechniczka podczas Espania 82? Stan wojenny.
Tak. No, oczywiście, że to też wzbudził naszą dumę, prawda?
Tragiczne warunki przygotowań, nikt nie chciał z nami grać pojedyncze, prawda, mecze z klubowymi słabszymi drużynami.
No a zarazem, no, ten transparent z napisem NZZ Solidarność
w czasie meczu ze Związkiem Radzieckim.
Pojawił w meczu ze Związkiem Radzieckim za bramką, który...
Później ten zwycięski 0-0, tu mówimy o cudzie w Bernie, 0-0 w meczu ze Związkiem Radzieckim ówczesnym polskiej reprezentacji, który dał nam awans. Ja akurat oglądałem na Węgrzech, a propos cudu w Bernie, to spotkanie w czasie wakacji na wycieczce na Węgrzech byłem. I to, co ja przeszedłem, ja tego też do końca życia nie zapomnę, kiedy cała sala, oglądaliśmy wieczorem ten przekaz telewizyjny, cała sala Węgrów, tam mała nasza grupka Polaków, oni krzyczeli Soviet Union NEM. Cały czas krzyczeli, to było też dla mnie poruszające przeżycie.
No Węgrzy nigdy Związkowi Radzieckiemu kibicować nie mogli. Nie mogli. Od 56 roku, ale właśnie też przywołując różne przykłady z historii sportu. Tutaj tak, Polska, stan wojenny, wyizolowana, wygrywa drużyna piłkarska. Jest to jakieś tchnięcie w ten nasz naród wtedy, jakieś nadziei. Niemcy 9 lat po wojnie właściwie wstają z kolan, można powiedzieć o tym. I teraz jak w światowym sporcie niewielkie kraje wykorzystują sukces sportowy, który może światowo czasami on się nie wydawać wielki, ale okazuje się, że jest takim dla narodu wielkim sukcesem wykraczającym poza sport. I teraz wam dam, panom i naszym słuchaczom, takie dwa przykłady bałkańskie, z którymi się zetknąłem osobiście. Pewnie niewielu z nas słuchaczy powie nazwisko Milanda Kelmendi. Kto to jest Milanda Kelmendi? To jest judoczka z Kosowa, czyli kraju, którego właściwie 1/3 świata nie uznaje. I ona w Rio de Janeiro zdobyła złoty medal olimpijski w judo. Pierwszy medal w ogóle w historii Kosowa. No więc dla tego niewielkiego Kosowa, który pewnie sportowców na poziomie olimpijskim ma, przepraszam, 3 na krzyż, jedzie judoczka, zdobywa medal olimpijski złoty. Grany jest w tym w tej Rio de Janeiro hymn Kosowa, którego nikt zanucić na świecie nie potrafi. On tam jest grany. I kończy się to przejazdem przez ten prospekt siostry matki Teresy w Prisztynie otwartym autobusem, jak piłkarzy Lecha po zdobyciu Mistrzostwa Polski. Jaki to jest wielki sukces dla tego małego kraju. I rok 2015, bo przeglądałem wycinki prasowe tuż przed meczem Lecha z FK Sarajewo w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, bodajże tydzień wcześniej, czy chwilę wcześniej, reprezentacja Bośni i Hercegowiny w koszykówkę zdobyła Mistrzostwo Świata do lat 16 bodajże, czyli coś totalnie niszowego w światowym sporcie. Wielkie powitanie na lotnisku, lotnisko przerobione na wielką salę konferencyjną i konferencja prasowa z transmisją na żywo w bośniackiej telewizji, bo jakaś bośniacka drużyna, tak jak ten kraj istnieje krótko, zdobyła w czymkolwiek złoty medal. Bo w niczym innym Bośnia złotego medalu w grach zespołowych nie zdobyła. Mają dobrych koszykarzy, piłkarzy ręcznych i tak dalej, ale złotego medalu w niczym nie zdobyli. Wreszcie drużyna 16-latków w koszykówkę zdobyła złoty medal. Wielkie święto. Czyli to pokazuje to, o czym pan mówi na przykładzie niemieckim, tylko że piłka nożna jest oczywiście ma inny wymiar. Tak, tutaj nie oszukujmy się. A teraz to jak to potrafi podnieść naród z kolan? O.
Na pewno. Natomiast tutaj jeszcze przy tym sukcesie Niemców trzeba pamiętać reakcję ówczesnego kanclerza Niemiec i całego rządu. Niemcy zaczęli, Adenauer zaczął się obawiać, czy ten sukces nie wzbudzi nastrojów nacjonalistycznych. I tutaj rząd robił pewne takie działania wyhamowujące, pacyfikacyjne, prawda? Także to jest takie zjawisko, które też może w którymś momencie wyjść spod kontroli i doprowadzić do nieprzewidzianych odruchów.
A jest trochę inaczej w dzisiejszych czasach. My akurat z Krzysztofem byliśmy, Krzysztof bardziej jako reporter, ja trochę jako kibic, na mundialu w Niemczech 2006 rok. I ja obserwowałem, jak Niemcy obserwują mundial. Zawsze kibicowali słabszym, natomiast dojście Niemców wtedy do półfinału i brązowy medal, takim był pierwszym wybuchem, że oni wkładali te flagi za samochody. Tak, samochody po niemieckich ulicach jeździły z niemiecką flagą, a tak jak rozmawiałem z mieszkańcami Hanoweru, byłem, bardzo ostrożnie do tego podchodzili. Bardzo się Niemcy boją takiego nacjonalistycznego traktowania, że ta flaga, żeby nie przeszkadzała innym, bo wiedzą, czym ta niemiecka flaga jest w historii świata naznaczona.
Nie, bo to wynika z tego, że Niemcy przerobili swoją historię, prawda? Lekcje II wojny światowej. To jest całkiem inne społeczeństwo, prawda? Także to jest efekt pewnej edukacji historycznej prowadzonej od szczebla najniższego po szczebel uniwersytecki, o czym my może rzadko mówimy, ale to społeczeństwo jest naprawdę
to w kontraście powiemy, co ja przeżywałem 4 lata wcześniej na mundialu w Korei Południowej, Japonii, szczególnie oczywiście, bo stacjonowaliśmy głównie w Seulu, totalne szaleństwo, totalne, powiem wprost, szowinizm, totalne pomaganie sędziów, żeby przeknąć drużynę Husa.
No, igrzyska w Seulu 88 rok,
też z leżeniem na ringu, pięściarzy i tak dalej. To, drodzy panowie, drodzy państwo, jeszcze jeden konkurs, bo znakomitym biografistą jest także pan profesor Ryszard Ebryk. No więc teraz piękna książka, albumowe wydanie Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich 1924-2018. Ale to teraz takie powiązanie mundialowo-olimpijskie szybkie zrobimy i zapytam o kolejną postać, absolutnie z czasów historycznych, ale olimpijczyk, 1936 rok, później występ Narodowej Reprezentacji Polski Piłkarskiej podczas pierwszego udziału biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata we Francji w 1938 roku, pierwszy gol zdobyty dla polskiej reprezentacji w tym słynnym meczu przegranym z Brazylijczykami 5-6, a później czytamy między innymi: powszechnie uznawany był za najwybitniejszego piłkarza Warty w okresie międzywojennym. To o powikłanych ludzkich losach. W czasie II wojny światowej przebywał w Poznaniu jako żołnierz Wehrmachtu do 1942 roku. Utrzymywał kontakty z dawnymi kolegami z drużyny piłkarskiej Warty, którym w miarę swoich możliwości pomagał. Uczestniczył w niemieckim życiu sportowym w Poznaniu w latach 1940-41. Był kierownikiem i kapitanem drużyny pierwszej FC Posen, w której grać mogli wyłącznie Niemcy. O kogo tym razem pytam? Proszę podać imię i nazwisko, jeśli państwo takimi historiami mundialu i igrzysk olimpijskich się interesują. A do wygrania w naszym kolejnym konkursie wspomniana publikacja, piękna książka profesora Ryszarda Wryka, Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich 1924-2018. No to odbierzmy telefon. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Grzegorz Wonesza, Kępno.
Witamy serdecznie.
Myślę, że chodzi o pana Fryderyka Herszkę, mogę przekręcić nazwisko.
Tak, ale chyba panu znamy, panie Grzegorzu.
Szerfkę.
Fryderyk Szerfkę. Fryderyk Szerfkę, tak. To jest ta postać, nie wiem określić, postać tragiczna, summa summarum, panie profesorze? Bo czytałem te wątki związane z Wehrmachtem.
Postać skomplikowana, powiedziałbym, uwikłana w historię, ale to uwikłanie wynikało też z jego niemieckich korzeni.
Się był Niemcem.
Tak, to był Niemiec z Jeżyc, natomiast klub Warta był dla niego najbliższy. On w jednym z ostatnich listów do kolegów warciarzy napisał, że najpiękniejszym okresem w moim życiu była gra w poznańskiej Warcie. Także myślę, że jego postawa w czasie II wojny światowej, jego stosunek do kolegów z drużyny, próby pomocy wyjścia z obozów jenieckich, czy też zapobieżenie wywózce do obozów zakłady, zasługują na jak najwyższe słowa uznania. Natomiast postać tragiczna w tym sensie, że w okresie perelowskim, kiedy nikt nie wnikał w życiorys tegoż wybitnego piłkarza, nie zastanawiał się, dlaczego postąpił tak czy inaczej, został po prostu wykreślony z annałów historii polskiego sportu. Ale nie on jedyny.
Podobna historia jak z Ernestem Wilimowskim.
Pytanie, Grzegorzu, do pana profesora?
Myślałem o takim pytaniu, ale ta historia, o której pan profesor mówi, jest tak pasjonująca, to może tylko delikatnie zasugeruję, ponieważ to są już właściwie godziny do rozpoczęcia mundialu, a powiem szczerze, mam takie odczucie, że ja tego zupełnie nie czuję, nie ze względu na porę roku, ale ja na jakąś taką ciszę medialną. Nie wiem, czy pan profesor jak to widzi. Na przykład mundial 74-78, czy myśmy wtedy nie żyli dużo bardziej ekspansywnie tym mundialem, ciekawostkami różnego rodzaju? Ten przepływ informacji też był troszeczkę inny, bo na przykład przyjeżdżała drużyna Brazylii i nikt jeszcze nie wiedział, jakie tam będą perełki. Dzisiaj to troszkę inaczej wygląda, bo żyjemy w globalnej wiosce. Panie profesorze.
Dziękujemy serdecznie. Nie będziemy trzymać na linii ślicznie. Pozdrawiamy. Oczywiście nagroda będzie wysłana pocztą. Dziękujemy.
Kiedyś się na mundial czekało pół lata od zakończenia ligi, a teraz wczoraj oglądaliśmy mecz przedwczoraj Lecha i Warty, a teraz nagle przerzucamy się na reprezentację. Tak trochę to wygląda teraz, panie profesorze.
Termin ma wpływ?
No na pewno ten napływ informacji... To życie w tym zglobalizowanym świecie powoduje, że inne zadajemy sobie pytania przed tym mundialem, jak przed mundialem roku 1974, kiedy po raz pierwszy polska reprezentacja od roku 1938 wystartowała w Mistrzostwach Świata, kiedy z tą reprezentacją wiązaliśmy ogromne nadzieje poprzez fakt, że dwa lata wcześniej w Berlinie zdobyliśmy złoty medal.
W Monachium
na igrzyskach zdobyliśmy brązowy medal. Ja nie ukrywam, że wówczas ja potrafiłem wymienić skład kadry narodowej 16-18 zawodników. Gdyby dzisiaj ktoś mnie spytał o podstawowy trzon drużyny reprezentacyjnej, którą wczoraj ogłosił trener Michniewicz, no to bym się poddał po prostu.
A poza tym 16 najlepszych drużyn świata występujących na wspomnianym mundialu 1974. Za chwilę 48 narodowych reprezentacji będzie występować w finałowym turnieju piłkarskich Mistrzostw Świata.
To jest 1/4 świata.
No właśnie, czyli właściwie kasa misiu, kasa, cytując jednego świętej pamięci trenera.
Zaczęliśmy rozmowę.
Ale wracamy też do pana profesora Ryszarda Wryka. Co na warsztacie, panie profesorze? Bo to, że pasja jest, że nie wygasła, że płomień naukowo-sportowy płonie, co pan nam szykuje w najbliższym czasie?
Co szykuje?
Bo ile tych publikacji się zebrało? Liczy pan, bo też wydał, jest, mamy także
tak, no, w mojej historiografię. W mojej ostatniej książce, która wiąże się z tym jubileuszem 45-letniej mojej uniwersyteckiej służby, Polski Ruch Olimpijski w historiografii, zestawiłem swoje publikacje za lata 1976-2021 i razem jest ich 317. W tym
są książki, artykuły.
W tym 13 monografii autorskich, prawda? Oprócz tego artykuły, rozprawy, biogramy. Współpracuję od lat z Polskim Słownikiem Biograficznym, gdzie albo jestem recenzentem, albo autorem biogramów przede wszystkim ludzi sportu, również prace popularno-naukowe, publicystyczne, także no, ten przekrój jest bardzo szeroki. Generalnie dotyczy moja twórczość sportu polskiego XIX i XX stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch obszarów, a mianowicie ruch olimpijski i sport akademicki.
Profesorze, wchodzę w słowo, niech się pan pochwali, bo są już olimpijskie nagrody, prawda? I wiem, że coś się szykuje w najbliższym czasie. Niech pan się chwali śmiało. Oto tu jesteśmy.
Tak, Polski Komitet Olimpijski ustanowił nagrodę pod nazwą Logos Olimpijski za prace naukowe tematycznie dotyczące szeroko rozumianego ruchu olimpijskiego. Ta pierwsza edycja obejmowała minione czterolecie, ostatnią olimpiadę i szczęśliwie za książkę, która tutaj była przywoływana, Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich 1924-2018, otrzymałem w kategorii książek naukowych pierwszą nagrodę. W najbliższy poniedziałek, 21 listopada, będzie w Polskim Komitecie Olimpijskim uroczyste wręczenie.
Serdecznie nagrody. Gratulujemy. Cieszymy się razem z panem.
Dziękuję bardzo. Natomiast tu pan redaktor spytał,
co na
warsztacie? No, zawód historyka ma tą specyfikę, że to tak trudno w którymś momencie powiedzieć, że to już jest dosyć, prawda, że to jest to, co zrobiłem, tylko każdy z historyków stawia sobie nowe wezwania. Ja od 2 lat przygotowuję dla wydawnictwa miejskiego Poznania książkę zatytułowaną Sport w dawnym Poznaniu. A więc od początków XIX stulecia poprzez pierwsze organizacje sportowe, chociażby związki strzeleckie, utworzony w roku 1838 Poznański Klub Szachowy, który jest pierwszą organizacją de facto sportową, poprzez sport jeździecki, Sokół i tak dalej, aż po schyłek XX wieku. Taką cenzurą końcową ma być złoty medal Szymona Ziółkowskiego w Sydney. W to ostatnie 2 dekady no, nie chciałbym już wchodzić, bo historyk musi mieć też pełną perspektywę, aby oceniać to, co się wydarzyło. Natomiast tą książkę chciałbym potraktować nieco może inaczej. Chciałbym pokazać, czym był sport dla poznaniaków, czym był sport dla miasta Poznania, jak sport funkcjonował w przestrzeni naszego miasta.
Czekamy z niecierpliwością.
Czekamy z niecierpliwością. Też dostajemy sygnał, że jeszcze nam inne radiowe obowiązki. A więc
i o koszykarkach AZS-u nie zdążyliśmy.
Ale zapraszamy.
Wygrają jutro?
Uważam, że tak.
18
że dziewczyny są
z Energą Toruń.
Że dziewczyny są bardzo zmotywowane i ten mecz powinien zakończyć się zwycięstwem. Wszystkich zapraszam. Godzina 18. Piotrowo, Aula Politechniki Poznańskiej. AZS, Enea Politechnika, Energa Toruń.
Motywacji nie zabraknie także do dalszej pracy naszemu dzisiejszemu gościowi. Znakomity, wybitny historyk sportu, profesor Ryszard Ewryk, był naszym gościem. Dziękujemy za spotkanie, profesorze. Rafał Polacki audycję zrealizował, a przygotowali i przyjemność poprowadzić mieli
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczyk. Dziękujemy.